A więc stało się. Już wybuchła ta wielka bitwa naszych czasów, która przyniesie kres wielu rzeczy. Bądź co bądź, nie pora już ukrywać się dłużej. Pojedziemy najprostszą drogą, otwarcie, ile sił w koniach. Przegląd zacznie się natychmiast. Nie będziemy czekali na maruderów. Czy macie w Minas Tirith przygotowane zapasy? Jeśli bowiem mamy ruszyć spiesznym marszem, nie możemy obciążać się niczym. Weźmiemy tyle tylko wody i chleba, żeby przeżyć do pierwszej bitwy. Mamy wielkie zapasy, z dawna przygotowane, odparł Hirgon. Jedźcie bez juków i pospieszajcie. Zawołaj Eomerze trębaczy, powiedział Theoden. Niech jeźdźcy staną w ordynku. Eomer wyszedł i niemal zaraz potem w warowni rozległa się pobudka, a w dolinie odpowiedziały na nią głosy trąbek. Nie zabrzmiały jednak teraz w uszach Meriadoka tak czysto i śmiało, jak poprzedniego wieczora. W ciężkim powietrzu grały głucho i ochryple, złowieszczo i jękliwie. Król zwrócił się do hobita. — Jadę na wojnę, mój Meriadoku — rzekł. — Ruszam za chwilę w drogę. Zwalniam cię ze służby, chociaż nie cofam ci przyjaźni. Zostaniesz tutaj i jeżeli zechcesz, będziesz służył księżniczce Eowynie, która w moim zastępstwie sprawować ma rządy nad naszym ludem.
Ale królu, wyjąkał Mary, ofiarowałem ci przecież mój miecz. Nie chcę rozstać się z tobą w ten sposób, królu Theodenie. Wszyscy moi przyjaciele wezmą udział w walce. Wstydziłbym się zostać na tyłach.
Jedziemy na dużych i śmigłych koniach, powiedział Theoden. A ty, chociaż serce masz dzielne, nie możesz dosiąść takiego wierzchowca.
Więc mnie przywiąż do siodła albo powieź na strzemieniu. Zrób, co chcesz, byleś mnie wziął ze sobą, odparł Mary. Droga daleka, ale ja muszę ją przebyć. Jeśli nie konno, to piechotą, choćbym miał nogi zedrzeć i przyjść o parę tygodni za późno.
Theoden uśmiechnął się na to. Wolałbym wziąć cię na siodło śnieżnogrzywego wraz z sobą, niż pozwolić na coś podobnego. W każdym razie pojedziesz ze mną do Edoras i zobaczysz Meduseld. Tamtędy bowiem wiedzie nasza droga. Do Edoras doniesie cię twój Stybba. Wielki bieg zacznie się dopiero potem, na równinie. Chodź ze mną, Meriadoku. Odezwała się wstając Eowina. Pokażę ci zbroję, którą kazałam dla ciebie przygotować. Wyszli więc we dwoje. O jedno tylko prosił mnie Aragorn, powiedziała Eowina, prowadząc hobbita między namiotami. O to, żebym cię uzbroiła do bitwy. Obiecałam mu zrobić wszystko, co w mojej mocy. Serce mi mówi, że będzie ci potrzebna zbroja, zanim ta wojna się skończy. Stanęli przed szałasem pośród stanowisk królewskiej gwardii. Zbrojmistrz wyniósł z wnętrza mały hełm, okrągłą tarczę i inne części bojowego rynsztunku. Nie znalazła się u nas kolczuga na twoją miarę, powiedziała Eowina, i nie było czasu, żeby wykuć dla ciebie nową. Jest za to mocna kurtka ze skóry, pas i nóż. Miecz masz własny. Mary skłonił się, a księżniczka pokazała mu tarczę podobną do tej, którą dostał Gimli i naznaczoną godłem białego konia. Weź to wszystko, powiedziała, i niech ci służy szczęśliwie. Bądź zdrów, Meriadoku. Myślę, że się jeszcze spotkamy. Tak więc w gęstniejącym mroku król Marchi gotował się do wyruszenia na czele swoich jeźdźców ku wschodowi. Serca ludziom ciążyły. Niejeden kulił się z trwogi przed ciemnością. Ale był to lud mężny, wierny swemu królowi. Toteż niewiele słyszało się płaczu i szemrania, nawet w obozowisku warowni, gdzie schronili się uchodźcy z Edoras, kobiety, dzieci i starcy. Złowrogi los zawisł nad nimi, stawili mu jednak czoło bez skarg. Dwie godziny przemknęły szybko i król już siedział na swoim siwym koniu, lśniącym w półmroku. Zdawał się dumny i wielki, chociaż spod wysokiego hełmu spływały mu na ramiona białe jak śnieg włosy. Ten i ów, spoglądając na niego z podziwem, nabierał otuchy, widząc, że król jest nieugięty i niestrudzony.
Na rozległej płaszczyźnie za huczącym potokiem ustawiły się w porządku zastępy wojska, około 5000 jeźdźców w pełnym uzbrojeniu, dalej zaś kilkuset luzaków z zapasowymi końmi lekko objuczonymi. Zagrała jedna tylko trąbka. Król podniósł rękę i armia Marchi w głuchej ciszy ruszyła z miejsca. Najpierw jechało 12 przybocznych królewskich gwardzistów, doborowi, najsławniejsi jeźdźcy, potem sam król z Eomerem u boku. Pożegnał się z Eowiną na górze w warowni i pamięć tej chwili bolała go jeszcze, ale już zwracał myśli ku drodze, która leżała przed nim. Tuż za królem człapał na kucyku Mery wśród dwóch gońców z Gondoru, a za nimi znów 12 królewskich gwardzistów. Jechali zrazu między długim, podwójnym szpalerem żołnierzy, czekających z surowymi, niewzruszonymi twarzami. Dopiero gdy dosięgli niemal końca wyciągniętych szeregów, jeden z ludzi spojrzał uważnie i przenikliwie na hobbita. Odwzajemniając spojrzenie, Mery zobaczył młodego, jak mu się wydało, jeźdźca, mniejszego i szczuplejszego niż inni. Dostrzegł błysk jasnoszarych oczu i zadrżał, bo nagle zrozumiał, że to jest twarz człowieka, który rusza w drogę bez nadziei, szukając śmierci. Zjeżdżali w dół drogą wzdłuż śnieżnego potoku, rwącego kamienistym łożyskiem przez wioski pod skalę i przyrzecze, gdzie z uchylonych drzwi ciemnych chat patrzyły na nich smutne kobiety. Bez grania rogów, bez muzyki i bez śpiewu zaczynała się ta pamiętna wyprawa na wschód, którą potem przez wiele pokoleń sławić miała pieśń Rohanu. Z mroku Dunharrow, o mglistym poranku, z wodzami swymi wyruszył syn Thengla, wprost ku prastarym pałacom Edoras, marchi monarchów we mgle teraz skrytym. Złote ich dachy zmierzchu przykrył ciężar. Tam król swój naród pożegnał swobodny, salę tronową, miejsca uświęcone, w których świętował nim światło przygasło. Ruszył Theoden. Trwogę miał za sobą, los miał przed sobą. Swych przysiąg dotrzymał, sojuszy dawnych miał wiernie dopełnić. Król ruszył w pole. Przez 5 dni i nocy na wschód dążyły wojska Eorlingów, przez bruzdę Fenmarch i przez lasy Firien. Lans 6000 gnało ku Sunlending, Mundburga Grodu, pod Mindoluiną, pięknej stolicy Królestwa Południa w pierścieniu ognia, w pętli oblężenia. Los ich prowadził. Ciemność pochłonęła konie i jeźdźców. Kopyt głos daleki zatonął w ciszy. Tak pieśń nam powiada. Król wjeżdżał do Edoras w samo południe, lecz mrok coraz ciemniejszy zalegał nad światem. Theoden zatrzymał się w stolicy krótko i wzmocnił swój zastęp o kilka dziesiątków jeźdźców, którzy nie zdążyli stawić się na przegląd wojsk. Posiliwszy się, gotów był do dalszej drogi, zechciał jednak przedtem łaskawie pożegnać swego giermka. Mery raz jeszcze spróbował ubłagać króla, żeby mu pozwolił towarzyszyć w wyprawie. Czeka nas droga, której na takim wierzchowcu jak Stybba nie zdołałbyś przebyć, odparł Theoden. Cóż byś zresztą robił w bitwie, którą mamy stoczyć na polach Gondoru, mój dzielny Meriadoku, mimo że nosisz miecz i że serce masz wielkie w małym ciele? Nikt tego z góry nie wie, co zrobi w bitwie, rzekł Mery. Ale po co, miłościwy panie, przyjąłeś mnie na giermka, jeśli nie po to, żebym był zawsze u twego boku? Nie chcę, żeby kiedyś w pieśni wspomniano o mnie tylko jako o tym, który stale zostawał w domu. Powierzono mi ciebie w opiekę, odpowiedział Theoden. I zdano twój los na moją wolę. Żaden z mych jeźdźców nie może wziąć dodatkowego ciężaru na siodło. Gdyby bitwa rozgrywała się tutaj, u naszych bram, kto wie, czy nie dokonałbyś czynów godnych uwiecznienia w pieśniach. Ale od Mundburga, stolicy Denethora, dzieli nas przeszło 100 staj. To moje ostatnie słowo, Meriadoku. Mary skłonił się i odszedł zrozpaczony, by jeszcze przyjrzeć się ustawionym w szeregach jeźdźcom. Kompanie przygotowywały się do wymarszu. Ludzie zaciskali popręgi, opatrywali siodła, poklepywali konie. Ten i ów niespokojnie zerkał na nisko nawisłe chmury. Nagle jeden z jeźdźców chyłkiem przysunął się do hobbita. — Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie — szepnął mu do ucha. — Dlatego na twojej drodze ja się znalazłem. Mary spojrzał mu w twarz i poznał młodego rycerza, który rano zwrócił jego uwagę. — Chcesz jechać tam, dokąd wybiera się władca Marchi? Czytam to z twoich oczu. — Tak — przyznał Mary. — A więc pojedziesz ze mną — rzekł młody jeździec. — Wezmę cię przed siebie na siodło i ukryję pod płaszczem, póki nie będziemy daleko stąd na stepie, wśród bardziej jeszcze nieprzeniknionych ciemności. Takiej dobrej woli, jaką ty masz, nie wolno się sprzeciwiać. Nie mów nic nikomu i chodź za mną.
— Dziękuję ci. Dziękuję z całego serca — powiedział Mary. — Nie znam jednak twojego imienia.
— Nie znasz — z cicha odparł jeździec. — Możesz mnie nazywać Dernhelmem. Tak stało się, że gdy król wyruszył w dalszy pochód, na siodle przed Dernhelmem jechał z nim hobbit Meriadoc, a rosły siwy wierzchowiec Windfalla nie czuł nawet dodatkowego ciężaru. Dernhelm bowiem, choć zwinny i zgrabnej budowy, ważył mniej niż większość rycerzy. Cwałowali wśród mroków. Na noc rozbili obóz w gęstwie wierzb opodal ujścia Śnieżnego Potoku do rzeki Entów, o 12 staj na wschód od Edoras. O świcie ruszyli dalej przez bruzdę, a potem przez bagna, gdzie po ich prawej ręce wielkie lasy dębowe pieły się na podnóża gór w cieniu Halifirien, wznoszącej się na pograniczu Gondoru. Po lewej zaś mgły zasnuwały trzęsawiska ciągnące się nad dolnym biegiem rzeki. W drodze doszły ich pogłoski o wojnie na północy. Samotni jeźdźcy pędzący co koń wyskoczy zatrzymywali się, by królowi meldować o napaści na wschodnie granice, o bandzie orków, która wtargnęła na płaskowyż Rohanu.
— Naprzód! Naprzód! — wołał Eomer. — Nie czas już oglądać się na boki. Moczary nadrzeczne muszą strzec naszych flanków. Nam nie wolno tracić ani chwili. Naprzód!
Król Theoden porzucił więc własne królestwo. Oddalał się od niego mila za milą, po długiej drodze wijącej się na wschód i mijał w pochodzie kolejne wzgórza ognistych wici. Kalenhat, Min Rimmon, Erelas, Nardol. Ale ogniska na szczytach już wygasły. Kraj wokół był szary i cichy, tylko w miarę jak się posuwali, cień gęstniał, a nadzieja słabła we wszystkich sercach.